Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
To już? To jeżeli już, to dzień dobry wszystkim. Witamy się. Artur Rolak.
Szymon Adamski, dzień dobry.
Adama jeszcze nie ma, dostał czerwoną kartkę, ale pauzuje tylko jedną kolejkę, więc za tydzień będzie. No to co, może...
Ostatnią kolejkę.
Ostatnią kolejkę, tak. Zdaje się, jakiś turniej ważny skończył.
No, jaki, ale dla Polaków, czy tak ogólnie, no, bo nie wiem, o jakiej dyscyplinie będziemy
ważny rozmawiać. Dla świata, nie, to są dyscypliny poważne i niepoważne. No, jeżeli nawiązałeś do tego, to ja powiem to, co napisałem dzisiaj na Twitterze, że jeszcze tylko mecz, jeszcze tylko dwa mecze i będzie można się skupić na naprawdę poważnym turnieju. Ale zanim zacznie się ten naprawdę poważny turniej, to porozmawiajmy o naprawdę poważnym turnieju, który właśnie się skończył dwa dni temu i Polacy akurat, no, a zwłaszcza Polki, nie odgrywały tam takich ostatnich ról.
Nie, no, może nie pierwszoplanowe, zwłaszcza na ceremonii wręczenia pucharów, bo wtedy ta rola była drugoplanowa i nawet Iga Świątek powiedziała, że ona chce pozwolić mówić zwycięzczynią. Natomiast no, wielki sukces, tak? Wiemy, że te oczekiwania były głównie względem gry pojedynczej, natomiast jeśli ten sukces przyszedł w grze podwójnej, to ta radość wydaje mi się, że jest równie duża, a bardziej nieoczekiwana, bo jednak, tak jak mówię, oczekiwania były raczej względem tego, co Iga pokaże pół roku po tym, jak zdominowała Paryż w 2020 roku. I wydawało się, że no jest jeszcze lepiej przygotowana, bo wtedy to był niespodziewany triumf. Tym razem wygrała wcześniej turniej w Rzymie. No wiem, jak to się skończyło w singlu, taki słabszy dzień przeciwko Marii Sakkari, natomiast no zawsze się zadaje te pytania tenisistom, czy ten występ, jeśli ten występ w deblu jest lepszy, to czy on zrekompensował tę szybszą porażkę w singlu. No i jak to w tym przypadku wygląda?
No, zanim odpowiem za to na ten wątek analityczny, to wspomniałeś o tym, że Iga się bardzo elegancko zachowała podczas ceremonii dekoracji, więc ja też się chcę zachować elegancko i złożyć samokrytykę, jako że tydzień temu w poważną wątpliwość poddałem możliwość zwycięstwa na Roland Garros tych tenisistów, którzy brali udział, i to do samego końca, w turniejach poprzedzających Wielkiego Szlema. No i tak się złożyło, że na złość mi zrobili obydwoje zwycięzcy, jako że Barbora Krejcikowa wygrała bodaj w Strasburgu, dobrze tak, pamiętam, tak. Natomiast Iwan Dżokowicz u siebie w domu w Belgradzie. I to jeszcze na dodatek ten numer, który wywinął mi osobiście, to czuję się osobiście dotknięty przez Nowaka Dżokowicza, ponieważ to był pierwszy wygrany turniej wielkoszlemowy przez tenisistę, który... udzielał się zawodowo na pełnym dystansie, czyli aż od pierwszej rundy, w której grał, aż do finału zwycięskiego, od 1998 roku. Wyobraź sobie, ostatnim człowiekiem, który wygrał 7, znaczy nie 7, bo 7 to w Wielkim Szlemie, tak, ale to powiedzmy tam plus 5 lub 4 mecze wcześniej, bo pierwsza runda mogła być wolna, był Patrick Rafter. No przecież to są dwie ery temu, to jest era jeszcze na dobrą sprawę sprzed Federera, więc no to mnie... No,
trudno było tak przestrzelić, ale się udało.
Prawda, ale przynajmniej jedno nam się udało tutaj pospekulować. No, bo żeśmy tutaj dosyć intensywnie rozważali. No, okazało się, że nie tak całkiem hipotetycznie, tylko nazwiska pomyliliśmy. Możliwość zwycięstwa i w singlu, i w deblu.
No tak, rzeczywiście, ale tych możliwości było tak naprawdę kilka, bo na pewnym etapie turnieju, tutaj konkretnie mówię, ćwierćfinały debla, no tak, i ćwierćfinały singla.
To Pawluczenkowa mogła być.
Pawluczenkowa, Rybakina.
Dopóki nie przegrała z Pawluczenkową.
Tak, Krejcikowa, Świątek, więc tak nadspodziewanie dużo było tych możliwości. Oczywiście my liczyliśmy najmocniej na Igę Świątek i to była też taka, wydaje mi się, obiektywna faworytka. No niezależnie od narodowości eksperta czy kibica, to Igę trzeba było chyba wymieniać w pierwszym szeregu do zwycięstwa, no bo przypomnijmy, że była taka sytuacja, że chyba Iga Świątek no na pewno pozostała najwyżej notowaną tenisistką, a nie wiem, czy nie jedyną z pierwszej dwudziestki, która została w turnieju na etapie ćwierćfinałów.
No nie, bo w ćwierćfinałach była Sakkari.
Tak. No ale to jest końcówka pierwszej dwudziestki tenisistka, która tak naprawdę do niej wchodzi, więc...
Ale Iga i cała jej drużyna może podziękować Krejcikowej za jedno na pewno. Że wgrywając i singla, i debla, tak powiem, spowodowała, że nie będzie głupich pytań, czy warto było tracić siły na grę w dwóch turniejach.
No tak, to rzeczywiście, bo to przewinęły się, już zdążyły się przewinąć takie dyskusje, natomiast Barbora Krejcikowa udowodniła, że że to nie o to chodzi, bo tak
jeszcze miksa można, mogła ogarnąć, gdyby.
Bo tak też można wygrywać. No właśnie, no może dobrze, że ten miks z tego co pamiętam zatrzymała się w ćwierćfinale, więc no gdyby i tego miksa dołożyła, to rzeczywiście można byłoby tak podejrzewać, bo jednak Barbora Krejcikowa, no świetna debliska. Natomiast no według mnie to jest bardzo duża niespodzianka, że ona osiągnęła taki wynik w singlu i czasami mówimy, że przed startem turnieju kobiecego, że 128 zawodniczek może wygrać, że tenis kobiecy jest nieprzewidywalny, natomiast no to rzeczywiście to jest taka niespodzianka bardzo duża, no może nie była 128 do zwycięstwa, ale wydaje mi się, że w pierwszej dziesiątce bym jej na pewno nie umieścił.
No nie ty jeden, natomiast mnie, co mnie z jednej strony, to że wygrała Barbora Krejcikowa nie jest, znaczy może że akurat ona, to nie żadną niespodzianką, ale to że wygrał ktoś, kto nigdy wcześniej nie wygrał wielkiego szlema, nie jest żadną niespodzianką, ponieważ na Roland Garros dzieje się to nieprzerwanie od 2016 roku. Z tym, że trzy razy wygrały zawodniczki, które no już miały wyrobione nazwiska na arenie międzynarodowej, chociaż nie miały jeszcze na koncie turniejów wielkoszlemowych. Może przypomnę, że w 2016 była to Garbinie Muguruza, w 17 Olena Ostapenko. No, to był wybuch, tak? No ale w 18 to była Simone Halep, w 19 Ashleigh Barty, no w 20 wiemy, nie musimy sobie przypominać. Uważam, że każdy polski kibic obudzony w środku nocy, nawet po imprezie, powinien o to wiedzieć. No i w 2021, no to wiadomo, mamy to na świeżo. Ale coś, co jest istotne, na co chciałem zwrócić uwagę. Krejcikowa niby była przed turniejem, była w rankingu wyżej niż Iga, wygrywając turniej w zeszłym roku. Ale jeden fakt, nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopiero dzisiaj to gdzieś wyczytałem. Nie wiem, jak nasi słuchacze, jak u nich z wyobraźnią, podejrzewam, że spora, ale mnie to się nie mieściło, bo wiesz, że ona pół roku temu jeszcze się nie mieściła w setce. Ona no tak. W ciągu po raz pierwszy, 6 miesięcy po pierwszym awansie do setki, została mistrzynią wielkiego szlema.
No to jest rzeczywiście niebywałe. No, osiągnięcie, niebywała w ogóle historia, no bo no, trudno to sobie wyobrazić, bo w takim razie no, można oczywiście zadawać dużo pytań o zasadność rankingu, tak, po pandemii, że ten ranking jest troszkę przekłamany i tak dalej, no ale no Barbora Krejcikowa nie ma 18-19 lat, tylko jednak no już trochę gra w tenisa, w deblu udawało jej się przekuć ten, jak się okazuje, bardzo duży potencjał w doskonałe wyniki, bo przecież wygrywała Roland Garros, Wimbledon w grze podwójnej kilka lat temu. No natomiast w tym sezonie wystrzeliła w niesamowity sposób w grze pojedynczej i ja tak mam takie odczucie też, że troszkę jednak lekceważymy te tenisistki z drugiego szeregu, przynajmniej ja tak mam, bo przypomniało mi się właśnie podczas Rolanda Garrosa, bo też niezły występ zanotowała Paula Badosa z Hiszpanii i ja czytałem z nią wywiad w styczniu tego roku, gdzie ona opowiadała, że ten wynik Igi Świątek w zeszłym roku ją tak bardzo natknął, że pomyślała sobie, że skoro taka dziewczyna jak Iga Świątek może wygrać Rolanda Garrosa, to czemu ona nie może? No i ja tak sobie pomyślałem wtedy, że no to hola hola, to może takie porównanie do Ostapenko, bo jednak Iga Świątek wydawała mi się zdecydowanie bardziej zasłużoną, znaczy zasłużoną, no obie zasłużyły, ale w przypadku Ostapenko to była większa niespodzianka. Natomiast okazuje się, że rzeczywiście ta Paula Badosa, no tak jakoś bardzo daleko od tego zwycięstwa nie była. No,
tu się muszę pochwalić, bo z rozpędu, z przyzwyczajenia wziąłem udział w zabawie pod tym Roland Garros Fantazy. No był moment, kiedy zajmowałem miejsce w pierwszej setce, co uważam, że jak na globalny zasięg tej gry było niezłym wynikiem. No i tu muszę podziękować właśnie Pauli Badozie, bo to głównie dzięki niej te punkty mi tutaj bardzo ładnie leciały. I nawet do pewnego momentu mi się bardziej zgadzały wyniki po kobiecej stronie turnieju niż po męskiej. No był taki moment, że dopóki nie zaczęły grać między sobą, to miałem 100% celności, że tak to nazwę. No ale oczywiście to też, bo to takie spekulacje, tak, kto mi lepiej zapunktuje, prawda, niekoniecznie faworytki, takie szukanie trochę czarnych koni, ale to z tą dygresją. No tak, zanim się połączymy z Adamem, to jeszcze może właśnie przejdziemy na tę męską stronę kortu. Przeczytałem, nie wiem, nie pamiętam, kto to wymyślił, to powiedzenie, kto jest jego autorem, ale bardzo mi przypadło do gustu, tak jak wielu osobom, z którymi dzielę Twittera, że w półfinale tego turnieju zmierzyli się nadtenisiści.
No coś w tym jest rzeczywiście, bo mecz był niesamowity. Pierwszy półfinał przecież z Saszy Zwieriewa ze Stefanosem Tsitsipasem, no może to nie były jakieś tenisowe fajerwerki.
Taki dobry suporcik,
ale
nie?
Tak, ale wydawało się, że naprawdę no przyzwoity mecz, że odpowiadający poziomowi wielkoszlemowemu półfinału. Natomiast no, wydarzyło się później pomiędzy Nadalem Dżokowiczem, no to przerosło chyba oczekiwania wszystkich, przerosło ten mecz Zwieriewa ze Tsitsipasem kilkukrotnie, no bo po prostu no to było to, dlaczego ludzie siadają, do czego ludzie chcą siadać przed telewizorami i oglądać wyczyny tenisistów.
No, jak nasi słuchacze pewnie słyszeli...
To był ten problem, co wtedy
od Adama, między innymi, że ja za Dżokowiczem nie przepadam i nie ukrywam, jako to jest osobowość mi nie bardzo odpowiada. Natomiast chciałbym w tej chwili się głęboko ukłonić mu jako tenisiście. Przygotowałem sobie kilka listę, to ona jest skrócona, nie drukowałem wszystkiego, bo nie dlatego, że żal mi tuszu, tylko albo papieru, tylko dlatego, że tego była naprawdę dużo i szkoda czasu na wymienienie wszystkiego, ale wymienię tylko najważniejsze. To, że spodziewaliśmy się po tym turnieju, że to raczej na liście zwycięzców wielkoszlemowych prowadzenie obejmie Nadal z 21 tytułami, a Dżokowicz powstaje na 19, to było, no myślę, że większość się tego spodziewała. No, teraz mamy prawie idealny remis, jakby powiedzieli niektórzy komentatorzy, bo mamy 20-20-19, ale to jest to też telewizyjny sprawdzający sport. Pierwszy człowiek, który wygrał każdy turniej w jego szlema dwa razy. To jest istotne. Zanim Adama dopuścimy, to jeszcze tylko niech wysłucha, żeby wiedział, o czym będziemy rozmawiali. Od momentu, kiedy 6 lat temu Dżokowicz zdobył 8 tytuł, miał bilans finałów, miał 8-8. Od tamtej pory 11-2 w finałach wielkoszlemowych. Jest pierwszym facetem, który wygrał, zdobył tytuł wielkoszlemowy dwa razy, wyciągając 0-2 w setach. Co tu jeszcze jest istotne? Jego bilans w ogóle wyników zwycięstw w meczach pięciosetowych. No jest po prostu niesamowity. Zgadnij, ile on wygrał meczów pięciosetowych w wielkich szlemach.
Znaczy też podejrzewam, że nie grał ich aż tak...
32.
A, 32. No
32 na 9. Mhm. To jest ponad 75%. To ten facet jest nie do zajechania ostatnio. No.
No nie, no zajechał 11 lat młodszego Tsitsipasa, tak, w finale.
No dobra, skoro już Adam dodzwonił, albo my do niego, to już dajmy mu pogadać, bo co będziemy się eksploatować tak za bezdurno. Słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Artur, cześć, witam Szymon.
Cześć.
I no powiem tak, no, a co wy byście chcieli ode mnie usłyszeć? Ja właściwie jestem prawie na wakacjach. No, mogę wam oczywiście opowiedzieć, co mówili w Paryżu o Nowaku. I powiem wam szczerze, że chyba...
Zgadzali się
ja
z nami?
Mam takie... No wiesz, to, że Nowak zrobił wrażenie w Paryżu, to nie ma co do tego wątpliwości. I ja bym powiedział, że zrobił wrażenie nie tylko na Francuzach, ale i na wszystkich, którzy go oglądali, bo zerknąłem na statystyki oglądalności i okazało się, że we francuskiej telewizji publicznej mecz finałowy Nowaka z Tsitsipasem oglądało, jeśli dobrze pamiętam, 7,3 miliona, w każdym razie jakieś kosmiczne liczby. I do tego jeszcze zwrócono uwagę, że była bardzo wysoka oglądalność w grupie wiekowej do lat 25. Więc wszystkie opowieści, które znamy...
To cholernie optymistyczne, to jest genialna wiadomość.
No właśnie, do tego zmierzam, że wszystkie opowieści o tym, że tenis powinien być zmieniony, że powinno się grać sety do czterech, że powinno się tą grę przyspieszyć, skrócić najlepiej pojedynki do maksymalnie półtorej godziny, jest, że tak powiem, wiadomością niesprawdzoną. Okazuje się, że młodzi ludzie właśnie w wieku do lat 24 chcą oglądać mecze pięciosetowe i oglądają takie starcia jak właśnie Dżokowicza z Tsitsipasem. Także to jest bardzo dobra wiadomość dla światowego tenisa i bardzo dobra wiadomość z jednej strony dla Nowaka Dżokowicza, o którym wiemy przecież, że on chyba to, co go najbardziej nakręca teraz, to jest zdobywanie miłości kolejnych fanów, bo on jest trochę takim gościem, który ciągle goni tego króliczka, czyli próbuje dogonić Federera i Nadala, nie tylko jeżeli chodzi o o liczbę wygranych wielkich szlemów, ale też o liczbę fanów.
No jeden z tych celów uda mu się osiągnąć.
No, nie wiem, czy mu się uda. Na razie jest w każdym razie jeden krok od dogonienia obu panów, bo ma tych wielkich szlemów 19, oni po 20. I to też jest taka informacja, która się przewija od dwóch dni w światowych mediach tenisowych, że możemy być świadkiem w tym roku wygrania wielkiego szlema przez tenisistę po raz pierwszy od 1969 roku. To by było rzeczywiście coś niesamowitego. I powiedzmy sobie szczerze, że jest to jak najbardziej możliwe, patrząc na to, czego dokonuje Serb do tego momentu sezonu.
A tak powiem, że to są dosyć skromne przepowiednie, ponieważ ja już czytałem o tym, że Nowak Dżokowicz mierzy w złotego wielkiego szlema, nie takiego zwykłego. Przyszłe igrzyska mamy.
No, to zobaczymy oczywiście, bo tutaj, jeżeli chodzi o igrzyska, to myślę, że będzie mu troszkę ciężej, bo jakby grał na igrzyskach tak, jak grał w Paryżu, to już by przegrał zarówno z Musettim, jak i z Tsitsipasem, bo ja przypominam, że na igrzyskach się gra do dwóch wygranych setów.
Ale on o tym też
tylko
wie.
Tylko finał się gra do setów.
Ale on wie o tym.
No dobrze, okej, okay, no ale może, wiesz, to jest trochę też tak, że już sam Musetti mówił, że no on był tak skoncentrowany na tych dwóch pierwszych setach, że potem odpłynął kompletnie, no ale znaczy, że na dwa sety z Dżokowiczem jest w stanie się skoncentrować i wykrzesać z siebie wszystko, co się da, no to tak jak ja tylko powtórzę, że na igrzyskach już by Dżokowicza z turnieju wyrzucił, więc tu myślę, będzie mu ciężej niż, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Dżokowicz wygra jeszcze Wimbledon i wygra US Open, a akurat na igrzyskach przegra.
No to jest chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz to złączenia, natomiast no nie można go skreślać przed losowaniem a poza tym no to przecież będzie grał w strojach polskiej firmy, więc też go wypada jakoś dopingować.
Bo chyba
Serbski Komitet Olimpijski przedłużył umowę z 4F.
Czy nie, tak, ale nie, znaczy, czy będzie grał, to raczej nie będzie grał w swoich strojach Lacoste, tylko stroje wierzchnie są z 4F, czyli tylko dres i
wystarczy
jakby oficjalne swoje reprezentacji Serbii. Natomiast jeszcze wracając jakby do samego Dżokowicza i tego, co pokazał w Paryżu, ja myślę, że on tym swoją postawą na kortach w Paryżu zarówno sobie pomógł w zdobywaniu nowych fanów, jak i zaszkodził, bo jednak muszę powiedzieć, że patrząc na jego zachowanie, szczególnie w ćwierćfinale z Berrettinim, ale potem też troszkę jednak i w półfinale, finale, no to myślę sobie, że wielu ludzi też trochę krytycznym okiem na niego spojrzało, mimo tych zwycięstw, tak? Ale chodzi mi teraz o stricte zachowanie na korcie, że to nie wszystkim się podobało. To nie była, znaczy już nie mówię, że jakby postawa dżentelmeńska a la Roger Federer, to w ogóle już daleko od tego, ale nawet tak coś, do czego właściwie jesteśmy przyzwyczajeni na kortach światowych, to i zachowanie Serba to daleko wyszło poza te normy. I muszę powiedzieć, że ja wszystko mogę zrozumieć, napięcie, stres, odreagowanie i tak dalej, ale no to nie jest coś, co ja bym tak do końca pochwalał. Także to jest taka łyżka gdziekciu w tym sukcesie Dżokowicza.
Ale jest znakomity, bardzo prosty sposób na to, żeby sobie zdobyć fanów całego świata, po prostu wtedy, kiedy trzeba przegrywać i z Federerem, i z Nadalem.
No, nie wiem, bo może właśnie wtedy będzie tracił tych fanów.
Nie, co to właśnie będzie zyskiwał? Od tamtych przejmował, no, żeby taki fajny chłopak po wspaniałym pięciosetowym meczu jednak przegrywa. Z naszym.
Powołując się na te statystyki, które podałeś, na to przegrywanie meczów pięciosetowych raczej
nie leży w naturze, tak.
W naturze Dżokowicza, więc pod tym względem będzie ciężko. Sami wiemy, jaka jest sytuacja z Federerem, który, no to widać gołym okiem, tak, to było też widać w Paryżu, to, że on po bardzo ciężkim czterosetowym meczu z Niemcem Köpflerem, który trwał, jeśli dobrze pamiętam, prawie 4 godziny, po prostu uznał, że to paliwo w baku mu się wyczerpało i jednak on musi się zregenerować przed Wimbledonem, ale powiem szczerze, no jakoś nie mogę sobie wyobrazić, żeby to mu pomogło na ten Wimbledon się rzeczywiście na tyle zregenerować, by dotarł nawet do ostatniej czwórki. Ja muszę powiedzieć, że Federera, mimo że to jest osoba, której bardzo kibicuję, nie widzę w ostatniej czwórce turnieju wimbledońskiego. W przeciwieństwie właśnie do Dżokowicza, który, i to jest może taka ciekawostka właśnie z ostatniej chwili, okazuje się, że Dżokowicz będzie się przygotowywał, wyobraźcie sobie, do Wimbledonu na Majorce i właśnie ogłosił, że zagra w turnieju, bo wiemy, że od tego roku na Majorce jest rozgrywany turniej ATP na trawie i będzie się przygotowywał startem w deblu na Majorce. Także to jest zaskakująca.
No poćwiczy sobie, ale... no, poćwiczy sobie woleje, smecze.
A wiadomo, kto jako partner deblowy? Bo może rozmawiać z Tsitsipasem tego... po finale i jego tropem brata zaprosi na Majorkę.
No wiesz, niewykluczone oczywiście, jeżeli popatrzymy na skład boksu Dżokowicza niemal na każdym turnieju, tam właściwie rodzina w pełnym składzie, bo tam mama, ojciec, wuj. Szczerze mówiąc, braci jakoś nie widziałem, ale może oni jeszcze ciągle grają i może rzeczywiście Dżokowicz doprosił jednego ze swoich braci do tego debla. Natomiast powiem tak, no to jest na pewno osoba, która, czy go lubimy, czy go nie lubimy, to ostatnie lata światowego tenisa absolutnie kształtuje, tak? I o ile dla Rogera Federera najlepsze lata to są lata, powiedzmy, nie wiem, 2007, 8, 9, może 12.
Adam, tak? rozpędziłeś się. Ja sobie jedną rzecz sprawdziłem dzisiaj. Wiesz, ile tytułów wielkoszlemowych zdobył Federer od czasu, kiedy po raz pierwszy Australię wygrał Dżokowicz?
No, czyli od 2008 roku. No, mógł wygrać dwa albo trzy. No.
Siedem. A tylko 7.
7, a nie. O, no to
7 z 20. 7 z 20.
Czy, no ja wiem, 7, ja albo, wiem, ale ja widziałem.
7 albo 8, ale z 20.
Ja wiem, ale ja widziałem też zestawienie dotyczące ostatnich 12 turniejów wielkoszlemowych. I z ostatnich 12 turniejów wielkoszlemowych 7 wygrał Dżokowicz, 4 wygrał Nadal, a 1 wygrał Dominic Thiem. To jest właściwie porażająca statystyka, która pokazuje, jak niesamowitą dominację mamy teraz w światowym tenisie i właściwie oczywiście my z rozpędu mówimy o wielkiej trójce, tak, dlatego że wiadomo, 20 turniejów wygranych Federera i Nadala to jest coś imponującego, ale tak naprawdę to ostatnie 3 lata to możemy spokojnie powiedzieć, to jest niesamowita dominacja Dżokowicza, tak, że on gdyby nie to, bo to też trzeba przypomnieć, tak? Oczywiście nie odbierajmy tego jedynego tytułu Dominikowi Thiemowi, ale że tak powiem, drogę do tego tytułu trochę utorował mu sam Dżokowicz swoim karygodnym zachowaniem na US Open.
No i jak, go nie lubić, no.
Dobrze, może odłóżmy te resentymenty na bok i jednak trochę doceńmy Serba, bo naprawdę ja mam takie wrażenie, że te ostatnie 3, no może 4 lata, to jest coś niesamowitego w wykonaniu serbskiego tenisisty i można go lubić albo nie lubić, ale trzeba mu to oddać, że to on właściwie zdominował światową scenę tenisową, a Federer z Nadalem są takimi, nawet bym powiedział, Nadal, potem długo nic, Federer i cała reszta.
Ale już, tak, już oddaliśmy cesarzowi co cesarskie, to jeszcze zanim zdążyłeś zadzwonić. A jeszcze wam uraczy was jedną statystyką z życia Nowaka Dżokowicza. Jaki ma bilans meczów od 34 urodzin?
Poczekaj, żebyśmy dokładnie od 34 urodzin, czyli od roku
tego.
Dżokowicz jest
tego roku.
No właśnie, no. No.
11-0.
11-0, no dobra, ale od urodzin grał tylko Belgrad i Paryż, no właśnie.
No, wciąż niepokonany.
No dobrze, oczywiście ja... To taką serię rzeczywiście możemy w takim razie przyglądać się jej i trzymać ją, bo ja też muszę przyznać, że przed szczególnie półfinałem paryskim, przypomniałem taką w mediach społecznościowych taką serię, którą Nowak Dżokowicz też miał 10 lat temu, kiedy rok 2011 zaczął od 43 kolejnych wygranych w turze. Do tego jeszcze niektórzy doliczali dwa zwycięstwa odniesione na początku grudnia w finale Pucharu Davisa. Także to była seria 45 zwycięstw. I ten licznik się zatrzymał na półfinale Rolanda Garrosa. Właśnie został wtedy set pokonany po takim ciężkim czterosetowym meczu przez Rogera Federera. To był rok 2011, to było 10 lat temu. I pomyślcie sobie, tak, 10 lat to jest w ogóle w tenisie zawodowym, to jest cała epoka. A ten gość od tego czasu stał się jeszcze lepszy, zaczął wygrywać jeszcze więcej turniejów wielkoszlemowych. I mało tego, teraz właśnie buduje kolejną serię. Tak?
Adam,
bo w tym roku przecież, w tym roku on, przypomnij mi Artur, jak podajesz te statystyki, moim zdaniem on odniósł, ile poniósł porażek Dżokowicz w tym roku? Dwie?
No jedną, jedną... z Karacewem na pewno.
No właśnie, no właśnie, czyli Karacew to jest pierwszy turniej w Belgradzie i czy gdzieś jeszcze odniósł, poniósł jakąś porażkę? Nie, szczerze mówiąc nie przypominam sobie, ale... Ale okej, okay, no patrzmy.
No czekaj,
na
czekaj,
to,
czekaj,
tak.
No gdzieś Mastersy, Rzym-Madryt.
Rzym-Madryt, no tak, no to trzy, tak, okej. Okay. Trzy porażki, tak?
Ale wiesz co, ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz związaną z wiekiem właśnie. Słuchajcie, on po skończeniu 30 wygrał 7 szlema. Po 30. To tylko Serena pod tym względem była lepsza.
Jest no tak, lepszy. Ale tutaj
ale,
jeżeli...
Ale
jeżeli
ani, Rafa, ani Rafa, ani Roger takich wyników po 30 nie osiągali.
No i prawdopodobnie
już
będzie bardzo ciężko je, no, już nie osiągnął.
Nie, nie, to się trzeba... Trzeba się pogodzić z faktem... Trzeba się pogodzić sorry, z faktem, że tutaj ucieczka poszła już tak daleko, że na razie się tam ci dwaj panowie z tyłu powinni się bardziej martwić o to, żeby ich druga grupa pościgowa nie prześcignęła niż pogonią za Dżokowiczem. Jeżeli mamy to przenieść na grunt kolarski.
Roger już może też pomyśleć o budowaniu, jakichś śrubowaniu rekordów.
Nowe grupy kolarskie w ogóle, tak.
Nie, no to tego bym się raczej nie obawiał, bo tak jak ja pamiętam czasy, zresztą ty Artur doskonale też, kiedy Pete Sampras wygrywał swojego 14 szlema w 2002 roku i kiedy wydawało się, że to jest tak wyśrubowany rekord, który przez wiele, wiele lat się utrzyma, a chwilę później przyszedł Roger Federer i ten rekord złamał, tak? A dziś jesteśmy właściwie w przededniu faktu, że rekord Federera zostanie złamany, tak? Bo na razie został wyrównany przez Rafę, a wszystko wskazuje na to i może jeszcze w tym roku, że zostanie pobity przez Dżokowicza.
Ja ci powiem, więc nawet jeżeli ma paść rekord Margaret Smith-Court, to pobije go nie Serena Williams, tylko Nowak Dżokowicz.
No właśnie, to też jest możliwe, tak? Więc jak już wspomniałeś dwa razy Serena Williams, to ja powiem tak, że i to też gdzieś tam się w komentarzach po turnieju paryskim przewijało, że chyba Serena Williams powinna uznać, że to był jej ostatni występ w Paryżu i aczkolwiek to zawsze ciężko się z taką myślą pogodzić i pewnie Amerykanka jeszcze swoje ambicje będzie chciała pokazywać, ale wydaje mi się, że już chyba nie w Paryżu, także... Także te mecze, które ona w tym roku rozegrała na kortach Rolanda Garrosa, pokazały, że na kortach ziemnych to już Amerykanka naprawdę no nie ma sensu, żeby startowała. To już lepiej zostawiać paliwo na Wimbledon.
Nie można wykluczyć, że umowa rodziny jest taka, że jednak skoro Venus pierwsza zaczęła karierę, to pierwsza skończy.
Może, tak, to zobaczymy, to jest oczywiście też pytanie. No dobrze, słuchajcie.
Adam, no ja tak, was, bo, ja tak, was... tak, bo ty nie będziemy ci przeszkadzali na wakacjach, my jeszcze tutaj mamy do wykonania dwa telefony, chcemy porozmawiać o młodzieży, skoro już jest mowa o Serenie Williams.
No to jak tylko będziecie jeszcze rozmawiali o młodzieży, to ja muszę powiedzieć, że taka jedna ciekawostka na koniec naszej rozmowy z Paryża. W trakcie wielu rozmów, które miałem przyjemność odbyć z Nickiem Brownem, ja już mówiłem o tym, rzeczywiście człowiek, który nie dość, że ma doskonałe kompetencje, ale też sam świetnie machał, znaczy z jednej strony świetnie machał rakietą, a dzisiaj komentuje w brytyjskich
stacjach. Z Iwanisewiczem wygrał na Wimbledonie, no.
No właśnie, no właśnie. To Nick Brown na początku, dosłownie pierwszego dnia turnieju juniorskiego, powiedział, że fantastyczna jest jedna dziewczyna, która mu się bardzo podoba, oczywiście nie jako kobieta, ale jako tenisistka, i że zwrócił na nią uwagę, i że to Czeszka. A ja mówię, czy mówi o Fryzjirtowej, o której już wielu mówiło. On mówi, nie, 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 to jest zupełnie inna dziewczyna, Noskova. I co się stało na końcu tego turnieju? Noskova wygrała turniej juniorski, także...
Liderka rankingu PZT Juniorek.
No właśnie, kolejna fantastyczna czeska tenisistka, która już za chwilę dołączy do, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w kobiecym tenisie czeskim, no to tam naprawdę jest w czym wybierać.
Strach się bać.
To tak na koniec.
Dobra.
Strach się bać.
Dobra,
to my, pozdrawiam was. To
my teraz. Dobra, dziękujemy. A my teraz ten wybieramy numer do. Kontynuujemy wątek czeski. Telefonujemy do Katarzyny Urbanowej, która jest trenerką kadry Polskiego Związku Tenisowego dziewcząt do lat 14 i 16, czyli młodziczek i kadetek. A powodem tej rozmowy będą zakończone w sobotę Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek właśnie. No i poprosimy o opinię trenerkę kadry, żeby nam powiedziała, czy i u nas jest tak zdolna młodzież jak w Czechach, a jeśli tak, to dlaczego nie? A jeśli nie, to dlaczego tak? Albo odwrotnie. Nie wiem, czy mi to się nie pokręciło, ale za chwilę się wszystko wyjaśni. W każdym razie powiem tak. Na tych mistrzostwach byłem, trochę poglądałem sobie ten turniej przez obiektyw i zwróciłem uwagę na jedną fajną rzecz. Chłopcy byli wpatrzeni w piłkę i najdalej koniec własnej rakiety, natomiast dwie dziewczyny miały, dziewczynki w sumie, bo to 13-14-latki, miały tę śmiałość, żeby podejść i spytać, a gdzie będą te zdjęcia? No w tenisklubie oczywiście, to po pierwsze, a po drugie, i to jeszcze była na dodatek mistrzyni Polski, potem jak się okazało, Antonina Czajka, przed meczem półfinałowym bodajże, podeszła i spytała, czy aby na pewno się te zdjęcia udają. No to tutaj mogę to się zapewnić, że tak, kilka się udało i będziesz to mogła obejrzeć sobie właśnie w najnowszym numerze tenisklubu. No trudno, żebyśmy nie dali zdjęcia mistrzyni Polski.
Nie, no to wykluczone, na pewno będą te zdjęcia, ale mam nadzieję, że ten drugi przegrany set Antoniny Czajce w finale to nie wina tego, że zapatrzyła się w obiektyw, tylko po prostu przeciwniczka troszkę lepiej zagrała, ale to był jedyny taki słabszy moment, a tak to rzeczywiście Antonina Czajka rozstawiona z numerem 3, no spisała się znakomicie, bo wygrana w Mistrzostwach Polski, jeszcze raz sprawdzę, nie, no na pewno pierwsze trzy rundy bardzo pewnie, półfinał, cztery oddane gemy i krecz przeciwniczki, no i rzeczywiście ten słabszy jeden set w finale, ale mimo wszystko zwycięstwo z najwyżej rozstawioną tenisistką, to jak wygrywać, to tylko w taki sposób chyba.
No w finale, nie, przepraszam, przed półfinałem i finałem, to już nie przeszkadzam, to był mecz ćwierćfinałowy z tego co ja mówiłem, to było jeszcze wcześniej. W każdym razie dostaję informację, że mam jakiś kłopot z połączeniem z panią trenerką Urbanową. Będziemy w takim razie próbowali połączyć się z Pawłem Bojaskiem, czyli trenerem chłopców w tej samej kategorii wiekowej. Co tu jeszcze warto zauważyć w przypadku dziewcząt, że obie finalistki, znaczy, że w półfinałach były dwie dziewczyny o rok młodsze, czyli z rocznika 2008, czyli Maja Pawelska i bodaj Oliwia Kuszel, tak? Dobrze pamiętam chyba imię. Ciekaw jestem, co się stało w tym półfinale.
I tam jeszcze w deblu chyba był też.
Tak, bo był no walkover był, no bo to już było, tak. Debel był po singlu, także coś musiało się stać tej niewątpliwie zdolnej dziewczynie, bo no, numer dwa to raczej grać potrafi. I co ciekawe, no tu nie było chyba, no nie, można powiedzieć, że nie było żadnych niespodzianek, skoro cała czwórka najwyżej rozstawionych zgodnie domaszerowała do półfinałów. Czego nie można powiedzieć o chłopcach, bo tutaj to zaraz zapytamy, skąd się wziął czwarty półfinalista, bo mamy tutaj numer 1, 2 i 4, natomiast Dominik Mosejczuk, sprawdzałem w rankingu, w ogóle go w rankingu nie ma. Chłopak dostał dziką kartę.
Przeszedł jak burza przez te...
No więc właśnie, a w ogóle go w rankingu nie ma. Mamy mały kłopot techniczny, ale sobie, zaraz sobie z nimi poradzimy.
W każdym razie Dominik Mosejczuk w pierwszych trzech meczach 2 gemy stracił, więc to rzeczywiście jest no, coś niesamowitego. I oczywiście zdarzają się takie przypadki. Ja pamiętam, jak się przygotowywałem do rozmowy z Anastazją Szoszyną. Ona oczywiście no, się jakiś czas minął od tego, jak rywalizowała w kategoriach juniorskich, natomiast też sobie przypominam właśnie, przeglądałem taką drabinkę, gdzie ona straciła dosłownie kilka gemów w całym turnieju, w całych mistrzostwach. No, Dominik Mosejczuk w końcu się zatrzymał. Przegrał w półfinale, ale te pierwsze 3 rundy niesamowite w jego wykonaniu.
No, chyba powoli opanowujemy sytuację. Zaczynamy wygrywać z techniką. O, dzień dobry, Artur Rolak. Dzień dobry, pani Katarzyno. Witamy serdecznie w imieniu naszych słuchaczy. Już żeśmy,
dzień dobry.
Tak, już żeśmy tutaj taki mały wstęp zrobili. Mieliśmy mały problem techniczny z połączeniem, dlatego tutaj prawie no, zagadywaliśmy naszych słuchaczy, ale też już do rzeczy. Niespodzianek praktycznie żadnych, bo 4 najwyżej rozstawione dziewczyny meldują się w półfinałach, więc w zasadzie można było ten turniej od półfinałów zaczynać.
Tak, 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 tak. Tam niejaka duża niespodzianka nie była u zawodniczek. Także tam zawodniczki, które są na ten moment w tym miesiącu, protože ranking w Polsce jest co miesiąc, kadry U14 jest jak gdyby jedna zawodniczka, pierwsza w Polsce jest Nadia Kulbiej, druga zawodniczka jest Olivier Kuszel, która jest jedyna kuriozyta, że jest o rok młodsza. Pak mamy pak mamy Czajkę Antoninę, która jest rocznik Kulbiej, to znamená vychodzący ročník U14, a pak máme bardzo talentovanou děvčinku Maju Pavelskou, která je z ročník tež mladší, takže taková zastępca finálového mistrovství Polska byly 2 závodničky z vychodzącego ročníku a 2 13-latky. Mm-hmm. Takže to je jediná taká nespodňanka, ale tak samo se nám událo v zimovém mistrovství Polska, i když tam Kulbiej přegrála už v čtvrtfinále s Kulbiej, takže ve finále byly v zimovém mistrovství Polska do lat 14, což byly v Poznaní, v sobotě bylo finále Čajka Kušel Olivie, kterou vyhrála Kušel Olivie, takže letní mistrovství vyhrála Toša Čajka.
Ja bym tak na marginesie, po polsku słowo curiosity brzmi troszeczkę negatywnie, że to, bo ja bym się akurat z tego cieszył, że te młodsze roczniki już się dobierają do skóry starszym, bo to dobrze wróży na przyszłość. Natomiast no, ponieważ pani pochodzi z Czech, prawda? No tutaj żeśmy rozmawiali o Roland Garros wcześniej, co oczywiste, i o sukcesie czeskich tenisistek, bo to przecież nie tylko single Debel, nie tylko Barbora Krejcikowa, ale też przecież
Linda
Noskowa, która no przecież jest zawodniczką polskiego klubu, prawda? Czyli Advantage Bielsko-Biała, tak, i liderką rankingu PZT Juniorek. Ja mam pytanie, czy ten nasze dziewczyny, jak wygląda porównanie poziomu tenisa w kategoriach młodzieżowych do lat 14, 16, 18 między Polską a Czechami?
Ono teraz bardzo dużo się zmieniło, tak, dzięki temu, żeśmy mieli też zatrzymanie tego roku, tego COVID-u, tak, wszystkie te rankingi, które są Tennis Europe do U14, są tak zwane pozostawione, a my nie wiemy, jak ci zawodnicy grają. Samozřejmě poziom, gdybyśmy wzali rok zpětně, tak poziom był bardzo wysoki w Europie. Zhodou okolností naše závodníčky, měla jsem tu okazi ještě před covidem jechat z reprezentací na mistrovství družinové Summer Cup do Mostu, kde jsme se setkali s družinama U12, U14, a tam na polská strana nedopadla tak, jak jsme si vyobražali, ale i tak nepovím, že máme teraz bardzo silný sklad a zhodou okolností v następném týdnu hráme družinové mistrovství Evropy děvčin do U14 i chlopak U14. Takže jsem čekala, jaký ten požom je. Samozřejmě nebudeme zapírat, že polský tenis v tom momentu šel bardzo do gury. Vůbec polský związek tenisový zrobil mega, mega dobrou robotu s novým zařondem, s novým týmem trenérským, kde jsem shodou okolností tež součástí tego týmu, ale pracujeme na nových projektech, na nových dofinancováních. Takže mně se vydaje, že na ten moment polský tenis jde bardzo do góry. Nie będziemy zapierać, że też jeszcze dzięki temu, że jest Iga Świątek, a Iga Świątek nam troszkę otworzyła te możliwości za granicę, a że bardziej słuchać o polskich tenisistach. Druga kwestia, też mamy bardzo dobry kontakt z czeską stroną. Z chorą okolnością też jest teraz na ten moment w tenis ITF-u, a tenis Europe zwłaszcza jest właśnie czeskim. Czeski prezes.
Iwo Kaderka, związku, tak?
Iwo Kaderka, coś też nam bardzo dużo pomaga, ponieważ jesteśmy sąsiedzi. Druga rzecz, że się bardzo dobrze ja z nim znam, także to też jest jedna wygoda. A druga jest też, że my będziemy zapierać, że na ten moment my mieli jeden z najwyższych turnajów w Polsce, ITF do 18 lat w Bytomi. To był bardzo taki ranka jedna, jedinka nad rangą jedna, już jest tylko szlem. To znamená jak gdyby juniorskie szlemy, także bardzo wysoki poziom. A tam grali też nasze 14-16 latki, które się k nam probojowali do przodu. Także zobacz, mnie się wydaje, że poziom do góry, ale jeśli się wrócim do pytania, tak mnie się wydaje, że poziom teraz będzie takim dużym mierzytkiem, będzie Mistrzostwo Europy drużynowe i indywidualne, które będzie w tym miesiącu i w następnym miesiącu.
No właśnie, bo bywało, że częściej zdarzało się, że odnosiliśmy sukcesy, jakieś tam, czy awans powiedzmy do finału, czy do turnieju finałowego w tych mistrzostwach drużynowych niż indywidualnie, bo te sukcesy indywidualne też są bardziej rozłożone w czasie, ale których z tych mistrzostw możemy liczyć na jakieś przyjemne wyniki?
Mnie się wydaje, że dobry skład mamy z chorą okolności w dziewczynach U14, to znamená, to jest...
Ale chodzi o czy indywidualnie, czy drużynowo?
Drużynowo. Indywidualnie będzie nam trudno, protože nie mamy tak wysokie rankingi. To znamená, dzięki temu, że był ten COVID, tak ci nasi zawodnicy nie wyjeżdżali, protože to były duże komplikacje. Za pierwszy, co był strach z COVID-u, drugi, bardzo dużo se musiało robić testu na COVID-a, musiało se dużo podstąpić jak gdyby w różnych zemiach, to znamená w ogóle wylot z Polski, potem przylot do danej zemi, znowa testy, powrot, znowa testy. To jest bardzo trudne, nie jenom finansowo, bo wszyscy wiemy, ile kosztuje test na COVID. Druga kwestia, że ci graci w ogóle nie mieli gry, nie byli w tym taczu. To znaczy, to też widać, że ci graci są neograni. I gdyż mogę powiedzieć, że polska strona, jak gdyby, nebo polska, czy czeska, czy niemiecka strona se starała grać tak zwane lokalne turnaje, to znaczy we swej zemi grać jakie, jak u nas był trzeba ten Lotos Tour, czy Talent Tour, nebo, nazywało się to różnie, każde te turnaje. Ale teraz, moim zdaniem, będzie to takie mierzytko, że są bardzo neograni, i gdyż od lutego w tym roce już się spustili wszystkie Europe turnaje, wszystkie Tennis Europe, jak 12, Tennis Europe 14 i 16, a w tej kategorii już się startuje. Polska strona na pewno na początku, jak gdyby od kwietnia, nebo byśmy powiedzieli od lutego, po prawdzie rzeczeno już my mieli w Polsce minimalnie 4 turnaje Tennis Europe, to znamená, dzieciaki już by mieli w tych kategoriach ograni, także sama jestem ciekawa, jak to dopadnie, ale to pokaże konkurencję.
Pani Katarzyno, dziękujemy serdecznie, bo chcielibyśmy jeszcze do pana Bojarskiego zadzwonić, żeby nam powiedział o chłopcach.
Jasne.
Dziękujemy serdecznie i no, liczymy, życzymy powodzenia. Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Wszystko do usłyszenia.
No, wszystko w porządku, cieszymy się z wyników dziewczyn w Mistrzostwach Polski, życzymy im równie udanych, bo domyślamy się, że w tych Mistrzostwach Europy drużynowych startują te finalistki, półfinalistki z Mistrzostw Polski, więc życzymy im, żeby równie daleko doszły w drużynowych Mistrzostwach Europy, tylko nie udało nam się jednak dowiedzieć, zapomnieliśmy zapytać, co z tą Oliwią Kuszel się stało, no, ale miejmy nadzieję, że wyzdrowieje i w Mistrzostwach Europy już zagra.
No jak będzie grał, będzie w składzie na Mistrzostwa Europy, to znaczy, że wszystko w porządku.
Tak, to tego życzmy.
A my w tym czasie wybieramy numer do Pawła Bojarskiego. Miejmy nadzieję, że nam się uda połączyć za chwilę.
Dzwonimy, ale nie wiem, czy Paweł Bojarski słyszy telefon. Byliśmy chyba co prawda umówieni, a może i nie.
No ale to jak to w tenisie różne zajęcia tak, mogą wyskoczyć. Halo?
SMS o treści. Proszę o pilny kontakt.
Chyba się nie udało.
No to chyba się nie udało. to będziemy próbowali, natomiast to myślę, że w takim razie możemy wrócić jeszcze na chwilę do Paryża, to nam na pewno nie zaszkodzi.
No ja chciałem powiedzieć, o to ja mogę wrócić do tego, co powiedział Adam, bo Adam mówi, że Serena Williams powinna, znaczy powinna, no nie, generalnie nie wypada mówić, co powinna
nie,
robić.
Nie, jak tak nie odważnie, niech jej to powie.
Właśnie, więc, ale no, co mogłaby zrobić Serena? Natomiast mi się wydaje, że jeśli Serena wygra Wimbledon, US Open bądź Australian Open, to ona w ogóle nie pomyśli już jak będzie miała ten rekord, to ona nie obejrzy się nawet na Paryż.
No,
tak mi się przynajmniej wydaje, że wtedy będzie usatysfakcjonowana, może pogra trochę dłużej, ale do Paryża raczej jej drogi nie będą prowadzić. Natomiast drugi wątek to taki, bo rozmawialiśmy o tym wielkim szlemie Dżokowicza, czy on jest realny, i gdy był realny, to też wyjątkowa historia, bo to nie byłby tylko wielki szlem, tylko też trzeba koniecznie zaznaczyć, że jeśli Dżokowicz rzeczywiście wygra Wimbledon, wygra US Open, to US Open będzie jednocześnie wielkim sukcesem ze względu na to, że ten wielki szlem zostanie osiągnięty, a ponadto Dżokowicz wyprzedzi Nadala i Federera, właśnie zwyciężając ten turniej w tym rankingu wszechczasów.
Znaczy co do tego, to że tak się stanie, to jeżeli się nie zdarzy Dżokowiczowi jakaś kontuzja, którego by wyeliminowała z gry na tyle długo, że musiałby odpuścić któryś z turniejów wielkoszlemowych, to ja mam pewność, że nawet jeżeli nie w tym roku, no bo zawsze może z kimś przegrać, tak? Jeżeli wyciąga w ciągu jednego turnieju dwa razy 0-2, to znaczy, że da się, tak? Tylko muszą się złożyć wszystkie okoliczności temu sprzyjające w jednym meczu, a tutaj się akurat nie złożyły. Natomiast no, można sobie wyobrazić, że ci troszeczkę lepiej grający na kortach szybkich, twardych, no, Dżokowicz też nie, wydawałoby się, że na tych kortach też jest pewniejszy, ale no, nie wykluczałbym, że w US Open Dżokowicz wcale wygrać nie musi, ale tak jak powiedziałem, jak nie w tym roku, to w następnym. Wydaje się, że w przypadku Dżokowicza, tak jak i akurat powiem, no w tym momencie w przeciwieństwie do Federera, no, bierzemy też pod uwagę różnicę tych kilku lat, to jednak u Dżoka wydaje mi się, że ta starość, cudzysłów oczywiście, wydaje nieco pogodniejsza się zapowiada. To znaczy pogodniejsza w tym sensie, że bardziej bogata w sukcesy.
No tak, bo przytaczaliśmy statystykę Federera, że on po 30 urodzinach już tak nie wygrywał, bo no to też właśnie konsekwencja tego, jak wzmocnił się Dżokowicz, bo po prostu Dżokowicz zaczął zwyciężać, natomiast jeszcze jest ten trzeci Nadal. I to też trzeba brać pod uwagę, że no w tym roku przegrał w Roland Garros, ale to jest wyjątek, natomiast no za rok przyjedzie do Paryża,
no nie,
pomnik cały czas będzie tam stał.
Jak mamy trzy wyjątki, to już prawie reguła.
No właśnie, więc ten pomnik cały czas będzie stał, więc i nadal znów będzie jednym, daje sobie chyba rękę uciąć, że najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w przyszłym roku w Paryżu.
Ale zobacz, jak ten serp jest złośliwy. Tutaj Nadalowi stawiają pomnik, a on przyjeżdża tak, i go symbolicznie go burzy zaraz po wystawieniu.
Tak, no to rzeczywiście coś tu nie jest.
To naprawdę, to takie bym miał, aż się w sam raz dla mediów. Mówisz,
ale podobna historia z sesjami wieczornymi. Jakby myślili sesje wieczorne, tak, to się nagle okazało, że kibice tam nie mogą wchodzić. No chociaż był ten wyjątek przy meczu.
Ale to normalne, jak go w na Wimbledonie zainstalowali dach, no to nie w ogóle przestał deszcz padać. No to są rzeczy tak oczywiste, prawda, że to w ogóle nawet nie ma co się dziwić. Natomiast wspomniałeś wyjątek. No, trzy wyjątki, tak, natomiast no, to weźmy pod uwagę, to też pokazuje skalę tego sukcesu, tak? Jeżeli przez tyle lat Rafael Nadal przegrywa na swojej ziemi, bo to jest jego ziemia, to można powiedzieć, że on się jako w Monako się urodził jako człowiek, tak? Natomiast jako tenisista urodził się na Roland Garros, że to jest jego kołyska. Jeżeli on tam przegrywa przez te wszystkie lata trzy mecze, z tego dwa z jednym człowiekiem, znaczy ten, który go dwa razy pokonał, no jest równie wielki. I jeszcze jedna statystyka namąknęła przecież. To był pierwszy finał Roland Garros męski od, sprawdzam, 2004 roku, czyli jeszcze sprzed ery Nadala, kiedy zawodnik przegrywający 0-2 w setach zdobył tytuł.
No tak, no to była niezwykła pogoń, ale tak samo jak chwaliłbym Dżokowicza, tak samo mam troszkę jednak niedosyt po tym, co w tych trzech ostatnich setach pokazał Tsitsipas, zwłaszcza trzeci, czwarty, w piątym ewidentnie już opadł z siły. To chyba bardziej wynikało z tego, że już nie miał po prostu właśnie kondycji, żeby gonić za tymi piłkami. Natomiast trzeci, czwarty... No tak troszkę umknęły po prostu Tsitsipasowi.
A wiesz co, to nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, bo mnie to uderzyło. W momencie, kiedy były już piłki meczowe i Tsitsipas ich bronił, no ganiał do każdej, prawda? No, tak jakby no, jakieś nowe siły w niego wstąpiły, jakby dokupił jakiś kredyt, nie wiem. Był hiperżywy w porównaniu z tym, co się działo w setach numer 3 i 4. Ale... gdzieś pod skórą mi siedziała taka pewność, że to on obroni takie 2, 3, 4 piłki, ale nie odwróci biegu wydarzeń, że to jest tylko takie odwlekanie, takie podsycanie ognia, który musi zgasnąć. No i zgasł, tak?
Ja myślę, że nawet gdyby on wyszedł, zremisował, znaczy doprowadził do remisu w tym piątym secie, odrobiłby stratę przełamania, to ja myślę, że mimo wszystko gdzieś tam pod skrą byśmy czuli, że jednak to Dżokowic jeszcze raz przełamie i jeszcze raz udowodni,
nie, tu cudu,
że...
Tu trzeba było cudu, żeby to się wywinęło aż tak bardzo w drugą stronę. Natomiast też nie możemy nie brać pod uwagę faktu tych przykrej historii, prawda, rodzinnej Tsitsipasa, no bo nie wiemy, czy on już o tym wiedział, jak sytuacja wygląda, grając ten finał, czy do niego ta wiadomość dotarła dopiero po finale.
Tak, no natomiast dwa pierwsze sety grał wspaniale, tutaj też trzeba docenić Tsitsipasa, bo to był jego pierwszy wielkoszlemowy finał, natomiast ja nie spodziewałem, przed meczem nie sądziłem, że zagra tak dobrze, a po tych dwóch setach nie sądziłem, że tak się potoczą dalsze wydarzenia na korcie, zwłaszcza ten set numer 3 chyba, bo ja zdaję sobie sprawę, że Dżokowicz szedł do szatni, mówimy o tej wielkiej przemianie, że wyszedł na kort, wrócił na kort zdecydowanie...
Może ich jest dwóch.
No może ich jest dwóch, może...
Mr. Hyde, doktor Jekyll, Mr. Hyde, tak?
No ten trzeci set troszkę rozczarowujący ze strony Tsitsipasa, jak dla mnie.
A tak a propos właśnie, co wspomniałeś o doświadczeniu, że to pierwszy, to dlatego, wracając na chwilę do dziewczyn, czy do kobiet, można było moim zdaniem w ciemno stawiać w finale na Krejczykową w meczu z Pawluczenkową, niezależnie...
Na te deble.
Tak, ona, atmosfera jest podobna, może skala... tego, ta intensywność tej atmosfery może nie jest taka sama, ale dla Pawluczenkowej był to pierwszy jakikolwiek finał, już na Skrejczykowa, no już była z tym trochę obeznana, ona po niej
znaczy, tutaj taka drobna
po niej
uwaga,
takie ciarki już nie przechodziły.
Drobna uwaga, bo wydaje mi się, że Pawluczenkowa w juniorkach mogła no, coś grać,
nie,
ale no,
no,
zdaję sobie
nie,
sprawę,
no, powiedzmy
że...
Powiedzmy sobie szczerze, tak, to tak. Nie jest tak, to nie ten rozmiar kapelusza, to jest w ogóle co innego. A propos, to mi się przypomniało, że no przecież, o ile dobrze pamiętam, to zdaje się, że Agnieszka Radwańska grała z Pawluczenkową, wygrywając swój Wimbledon junior.
Bardzo możliwe, bo to znaczy Pawluczenkowa jest młodsza, ale no bardzo
tak,
możliwe,
tak mi się wydaje, że Agnieszka z nią grała bodaj ćwierćfinał, to trzeba by sprawdzić, ale tak mi coś chodzi po głowie, bo pamiętam, że półfinał był z Agnes Sawaj i zapomniałem nazwisko tej Austriaczki z finału, jak patrzę ten czas, no a 16 lat, to mam prawo.
Ja z austriackich tenisistek to Sybille
Tamira
Bamer.
Tamira Paszek,
ale była wcześniej z Bamer.
No, była jeszcze że taka tenisistka jak Barbara Paulus, która wygrywała w Warszawie. To,
no tak. Ale
nie, to ty jesteś za młody, żeby pamiętać, że w Warszawie turniej WTA był.
Nie, to pamiętam. Tak jak przez mgłę, znaczy jak przez mgłę, nie dlatego, że to było dawno, tylko że ja byłem mały, ale no coś tam się obiło uszy, że był, mam nadzieję, że lepiej zapamiętam ten, który nadchodzi z Gdyni.
No,
już też niebawem przecież.
A powiem tak nieoficjalnie, że chyba dopinana jest właśnie sprawa umów sponsorskich i myślę, że w najbliższych dniach, najdalej w ciągu 2 tygodni chyba poznamy sponsora tytularnego, czyli też nazwę turnieju. Gdzieś tam nieoficjalnie być może to już papiery są podpisane, tylko jeszcze nie są klepnięte, mówiąc kolokwialnie. To co, będziemy w takim razie powoli kończyli. Wynik mamy nie najgorszy, bo udało nam się dodzwonić do dwojga spośród trojga zaplanowanych rozmówców, no bo po tych technicznych się zdarzają, ludzie bywają zajęci, mają inne obowiązki.
Treningi się przedłużają.
Treningi się przedłużają, tak, no to lub... No, przede wszystkim też, o ile dobrze kojarzę, zdaje się, chyba zaczyna się właśnie zgrupowanie reprezentacji w tych kategoriach wiekowych i być może po prostu są jakieś obowiązki organizacyjno-sportowe. Sportowe, tak. No to cóż, w takim razie dojechaliśmy do końca. Powtórzę jeszcze to, co powiedziałem na samym początku. Może pocieszę naszych słuchaczy, może nie pocieszę, ale... Spokojnie przeżyjemy jeszcze mecz z Hiszpanią i Szwecją i potem zajmiemy się turniejem naprawdę poważnym. Do usłyszenia.
Kłaniamy się.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.